Boże Wszechmogący, Tobie pragnę podziękować za ten czas, który tutaj mamy, że możemy się zbierać w imieniu Twoim i że, Panie, Twoi uczniowie na całym świecie się zbierają dzisiaj, żeby chwalić Ciebie z każdego plemienia, z każdego narodu, że Ty, Panie, powołujesz nas do życia z Tobą, aby głosić Twoją chwałę i dziękujemy Tobie za to, że możemy być uczestnikami, Panie, uczestnikami Twojego Kościoła, Twojego domu, Boże Wszechmogący, Twojej misji. Dziękujemy Tobie, że Ty jesteś z nami i Ty prowadź nas. Tak Ciebie proszę, Panie, żebyś Ty prowadził nas również dzisiaj podczas tego słowa. Tobie niech będzie oddana chwała przede wszystkim. Amen. Ewangelia Marka, otwórzmy 8 rozdział Ewangelii Marka, 14 wiersz, od tego na tym się skupimy. Podobna historia jest również w Ewangelii Mateusza, w zasadzie ta sama historia. Jest tu mianowicie tak, od 14. A uczniowie zapomnieli wziąć chlebów, mieli ze sobą w łodzi tylko jeden bochenek. I nakazywał im mówiąc, baczcie i wystrzegajcie się kwasu faryzeuszów i kwasu Heroda. A oni rozmawiali między sobą o tym, że chleba nie mają. Zauważył to Jezus i rzekł do nich, o czym rozmawiacie? Czy o tym, że chleba nie macie? Czy jeszcze nie pojmujecie i nie rozumiecie? Czy serce wasze jest nieczułe? Macie oczy, a nie widzicie. Macie uszy, a nie słyszycie i nie pamiętacie? Gdy łamałem 5 chlebów dla 5000, ile koszów pełnych resztek chleba zebraliście? Odpowiedzieli mu 12. A ile koszów pełnych okruszyn zebraliście z 7 chlebów dla 4000? Odpowiedzieli mu 7. I rzekł im, jeszcze nie rozumiecie. Mamy tutaj, moi drodzy, to jest znana historia. Każdy z nas to, myślę, że większość na pewno zna tą historię. Po wielkim cudzie, tutaj zresztą jest to powiedziane, po wielkim cudzie, gdzie Pan Jezus nakarmił rzeszę ludzi, zabrał swoich uczniów na łódź. Zabrał ich w podróż. No i tu widzimy, że tak jak jest to, że płyną nowe miejsce, nowe okoliczności. Słuchajcie, podróż zawsze tak jak w tamtych, teraz to podróż to możemy spędzić w jakichś takich luksusowych warunkach, ale kiedyś to te podróże to były, różnie się odbywały, albo trzeba było poświęcić dużo czasu, wiele niewygód znieść i w ogóle, no dzisiaj troszeczkę lepiej mamy, ale też tak jak ja wiem sam po sobie, każdy chciałbym taką podróż spędzić jak najszybciej. Przedostać się z jednego miejsca w drugie miejsce. Chciałbym, żeby to już było za mną. Po co ten czas marnować, nie? Po co ten czas gdzieś tam spędzać w tej podróży? Jestem tutaj teraz, za chwilę chciałbym być gdzieś indziej. No ale żeby gdzieś się dostać, no to trzeba poświęcić czas, trzeba oddać ten czas. I tu widzimy właśnie, nie? Że Jezus zaprosił ich do łodzi i kazał im się przeprawić. No i widzimy tutaj taką sytuację, że płyną przez jezioro, są w podróży w inne miejsce, inne okoliczności. No i co? I zapomnieli wziąć chleb. Zapomnieli wziąć chleb ze sobą, nie? W związku z tym, że zapomnieli, widzimy tutaj uczniów, to się odnosi do nas również, bo to jest dla nas pokazane, że zapomnieli wziąć chleb, mają jakieś zmartwienie. Problem nagle. Rozmyślają, no chleba nie mamy, nie? No, jak my się wybraliśmy? No, wyobraźcie sobie, że teraz pakujemy się i mamy gdzieś jechać w daleką podróż i nagle żeśmy prowiantu zapomnieli, a mamy zakładamy, że 13 godzin jechać, nie? Głodni, bez picia, bez niczego. Po morzu, gdzie słona woda, akurat w Jeziorze Galilejskim jest słodka woda, nie? Ale tak sobie wyobraźmy, że mamy się gdzieś przeprawić gdzieś jechać, gdzie tam po prostu idziemy przez pustynię, na przykład piasek. Nie ma, dzisiaj tutaj brat wspominał właśnie też Żydzi, akurat Izrael narzekał, że wody nie mają, szemrali. Byli w podróży wtedy, oni byli cały czas tak samo w podróży, można powiedzieć, i też narzekali. I teraz tutaj podobna sytuacja. Zmartwienie. Coś siedzi w ich głowach. Ale z drugiej strony widzimy też Pana Jezusa, który jest z nimi. Boga, który jest z nimi w tej podróży. To nie było tak, że go nie było z nimi. On był. I co robi Pan Jezus? Oni są gdzieś tam po prostu pogubieni, chleba nie mają, panikują, rozmawiają między sobą, gdzieś tam po prostu dyskutują z tyłu głowy. Nie wiedzą, po co jadą, gdzie jadą, dlaczego jadą. Zapomnieli w ogóle, co było wcześniej. Mieli w głowie tylko jedno. Nie mamy chleba. Samochód mi się zepsuł. Tak samo, nie? Mam tylko jedno w głowie, że mi się samochód zepsuł. Aczkolwiek w ostatnim miesiącu to trzy samochody mi się zepsuły, tak tylko powiem, nie? Jeden na lawecie wrócił, drugi gdzieś tam po prostu został ściągnięty do warsztatu na holu, a trzecim dojechałem bez rozrusznika 500 km. Tak miałem akurat, nie? Takie zmartwienie, tak chciało, tak akurat ten. No i no to mi głowę zaprzętało, nie? Że po prostu jak to jest, nie? Ale Pan Jezus widzi przecież, że oni mają ten problem, nie? I co Pan Jezus robi? On widzi, to nie jest tak, że on nie widzi tego problemu, to nie jest tak, że on nie widzi tych problemów, które my mamy, że mi się samochód zepsuł i że nagle gdzieś tam w podróży jestem i muszę się zastanawiać, jak mam wrócić, nie? Bo się martwiłem. Prawda jest taka, bo z Rybakowa, mówię, jeden samochód wrócił mi na lawecie, pojechałem drugim samochodem, to wróciłem bez rozrusznika, a trzeci gdzieś pod domem mi tam w Górze Kalwarii został po prostu, linka od sprzęgła pękła i został ściągnięty na holu. Trzy pod rząd, taką serię, nie? I co się dzieje? No problem, nie? Ale i tak samo tutaj. Oni są w łodzi z Panem Bogiem i Pan Jezus widzi, że oni tego chleba nie mają. I co Pan Jezus mówi? Pan Jezus, co Pan Jezus robi? Pan Jezus, widząc to, wykorzystuje tę drogę, tę podróż i naucza ich słowem. Mówi, patrzcie i wystrzegajcie się kwasu faryzeuszów i Heroda. W Ewangelii Mateusza jest jeszcze dodane sadyceuszów, tak żeby było. A oni dalej rozmawiają o tym, że chleba nie mają. Jezus mówi o kwasie, mówi o czymś, co jest bardzo ważne dla nich. Oni w ogóle tego nie słyszą gdzieś w tym momencie. Można powiedzieć, że te słowa, które Pan Jezus powiedział do nich, który mówi do nas czasami, a mamy zaprzątniętą głowę, przechodzą gdzieś bokiem. One nas mijają. One gdzieś po prostu nie trafiają do nas, nie trafiają celu. To jest... Ta sytuacja tak pokazuje, bo skupienie nasze w niektórych sytuacjach, no jest właśnie takie, że po prostu nawet jak gdzieś możemy usłyszeć, Pan Bóg będzie coś chciał, Tomek dzisiaj mówił o tym, o skupieniu Nehemiasza, jak to było, nie? Właśnie, Nehemiasz, ja też ostatnio studiowałem sobie tą księgę, też miałem w ogóle kazanie na ten temat powiedzieć, ale w ostatniej chwili to ten fragment. Nehemiasz to był właśnie takim mężem Bożym, który mimo różnych problemów, ogromnych problemów, sytuacji niebezpiecznych, on miał skupienie tylko jedno, nie? A on patrzył na Pana Boga i co jemu się podoba. Mimo, że był... Tu widzimy, że trafia, to słowo nie trafia w to miejsce, gdzie trzeba, bo są zajęci swoimi problemami. Prawda jest taka, że każdy z nas ma sporo problemów. Każdy z nas może mieć te problemy. Każdy z nas przechodzi przez te problemy, Ale tutaj patrząc na tych uczniów, to można jeszcze na jedną rzecz zwrócić uwagę, bo czytaliśmy w tekście, że Pan Jezus im przypomniał. Nie pamiętacie? Nie pamiętacie tych 5000 ludzi? A później tych 4000 ludzi? Nie pamiętacie, co było wczoraj? Nie pamiętacie, co było? Co mieliście, jak wtedy byliście ze mną na górze? Ile tych chlebów mieliście dla tych ludzi zgromadzonych? Mówi, gdy łamałem 5 chlebów dla 5000, ile koszów pełnych zebraliście? Mówi, nie pamiętacie tego? I to jest też taka lekcja dla nas, że co my mamy w skarbcu swojego serca, moi drodzy? Co w tym momencie jest w skarbcu naszego serca? Bo każdy z nas powinien mieć w pamięci, ja mówię tu o sobie również też, mówię o sobie, co Pan Bóg dla nas uczynił wcześniej, czego dokonał. To powinno być przede wszystkim głównie w pamięci. Pan Jezus mówi, nie pamiętacie tego, co było przed chwilą? Nie pamiętacie? Tych 5000, później 4000? Chwilę wcześniej widzieli cuda i nagle skupili się na tym biadaniu, że jeden bochenek chleba im został. To jest też taka lekcja dla nas właśnie, że i co jest jeszcze ciekawe tutaj, nie? Że w tym dialogu, w tej rozmowie między Panem Jezusem a uczniami widać taką postawę, że oni byli w ogóle zdziwieni, nie? Co ty chcesz? To jest tak samo może być dla nas, że sytuacja, nie? Że ale dobrze, no, czy ty nie widzisz, Panie Boże, że ja mam problem teraz? To można to odnieść do tego, że czy ty, Jezu, nie widzisz, że nam tylko jeden chleb został? Czy ty nie widzisz, że my płyniemy gdzieś, idziemy i nie wiadomo, co będzie, a nam jeden chleb został? I to jest właśnie, to jest też takie ważne, żeby co nam zaciemnia, co nas oddziela od Słowa Bożego. A pamiętajmy jedną rzecz. Musimy pamiętać, że to, co mówi Pan Bóg, to, co mówi Słowo Boże, to jest najważniejsze. Oni w tym momencie tutaj gdzieś się rozminęli w tym. Dlaczego? Dlatego, że byli po prostu skupieni na własnym problemie. To jest taka lekcja dla nas właśnie też, nie? Moi drodzy, to jest jedna z lekcji z tego tekstu dzisiaj. Dla nas, że właśnie często my możemy popaść w takie po prostu w taki galop własnych myśli i tak pędzić jak taki oszalały koń, po prostu gdzieś ciągnięty za uzdę przez diabła nawet, nie? W takim galopie, że wtedy nie widzimy, mamy klapki na oczach, uszy poza ten Pan Jezus zadaje im pytania. On drąży, on nie odpuszcza, tutaj widzimy, nie? Oni oczekiwali zrozumienia i tak samo jest z nami, że my czasami też jak jesteśmy w różnych chwilach trudnych, nie, to naturalnie, że oczekujemy zrozumienia. Ale prawda jest taka, tutaj ten fragment, ta historia pokazuje, że Bóg to widzi. To nie jest tak, że On gdzieś jest z boku, że On gdzieś płynie na drugiej łodzi, w drugim końcu morza, czy tam w drugiej części świata. On jest tutaj, On to widzi. Ale postawa Pana Jezusa jest taka, że On w tym momencie tutaj, nawet jeżeli widział to, że oni się po prostu rozczulali nad sobą, rozczulali się nad swoim problemem, to Pan Bóg drążył dalej. Oni oczekiwali zrozumienia, ale Pan Bóg, Jezus mówi dalej. Ale Pan Jezus nie chce, by się tak działo i nie puszcza tego i zadaje im kolejne pytania. Możemy zobaczyć, ile pytań zadał tutaj. Jeszcze nie pojmujecie i nie rozumiecie? Czy serce wasze jest nieczułe? A czy macie przypadkiem oczy? I widzicie? Macie oczy, a nie widzicie? Macie uszy, a nie słyszycie? Nie słyszeliście? Nie widzieliście? Pan Jezus nie odpuszcza. Bóg nie odpuszcza. I najważniejsze, nie pamiętacie? Tak szybko, żeście zapomnieli? Tak szybko, żeście się po prostu pogubili? Tak szybko, żeście się po prostu odeszli? My możemy być zdziwieni czasami, słuchajcie, że po prostu dlaczego pewne sytuacje mają miejsce w naszym życiu, przez które musimy przejść, przez które Pan Bóg nas przeprowadza. Ja kiedyś mówiłem o kazaniu, że Pan Bóg nas przeprowadza niczym orzeł przez różnego rodzaju problemy, ale to nie jest tak, że On sprawia to, że my ominiemy pewnych rzeczy. My przychodzimy z Nim. Centralnie przychodzimy przez to z Nim. Centralnie. Ale On jest niczym orzeł, tak jak to psalmista mówi. Przeprowadza nas. Z psalmu 103 zresztą. I z księgi Izajasza. Jest to. Pan Jezus tutaj w tym fragmencie mówi im o duchowej, bardzo ważnej rzeczy. O pewnej zasadzie duchowej. Tą całą rozmowę prowadzi w taki sposób, żeby oni zrozumieli pewną zasadę duchową, która ma rządzić i kierować ich życiem. Z jednej strony ma rządzić i kierować ich życiem, ale z drugiej strony też o niebezpieczeństwie, która może zrujnować ich życie. Tą taką duchową zasadą to jest to, żeby słuchać głosu Boga. Żeby być skupiony. Tak jak właśnie Nehemiasz był skupiony. Gdyby Nehemiasz nie był skupiony wtedy, jak odbudowywał ten mur i później jeszcze, bo to odbudował mur, to było jedno, ale później jeszcze jak wyjechał z powrotem do Persji i później wrócił i zobaczył, co się dzieje po tym, jakie było rozluźnienie, jakie tam było rozluźnienie, jak widział, że jak nawet kapłani, którzy byli tam na miejscu, gdzie się spoinowacili z wrogami, którzy chcieli Nehemiasza usunąć, on miał to skupienie. I tutaj jest właśnie, to jest ta podobna zasada taka, że z jednej strony Pan Bóg nas ostrzega, ale z drugiej strony nam pokazuje, na kim mamy się skupić, dla naszego dobra. Oni o chlebie, i tak czasami jest z nami, że my rozmawiamy o chlebie, takim po prostu przysłowiowym chlebie. Jesteśmy zmartwieni, że ten chleb. Ale najważniejsze jest to, że nawet w takich po prostu problemach, i takich, gdzie my po prostu zajmujemy się tymi problemami, zaczynamy dyskutować, zaczynamy między sobą gdzieś tam po prostu rozważać, to najważniejsze jest to, żeby wrócić do Słowa. Bo gdy dochodzi do nas Słowo, to powinniśmy wtedy odłożyć wszystkie, co nie jest łatwe, bo sam to wiem z doświadczenia, to nie jest proste, żeby po prostu gdzieś się odciąć. Ale powinniśmy odłożyć wszelkie jakieś troski i zapytać się Pana Boga wtedy: Panie, wybacz mi, ale powiedz mi, o co chodzi z tym kwasem Heroda, Sadyceuszów. Powiedz mi, daj mi rozeznanie. Powiedz mi, skoro mówisz, ja tego nie rozumiem w tym momencie, to powiedz mi. I to jest to, czego Pan Jezus oczekiwał. Żeby oni po prostu mieli należyte skupienie. Gdyby potrafili odłożyć wtedy ten problem, to by zrozumieli, co mówił Pan Jezus w tym momencie. I to jest właśnie cała rzecz. I to jest właśnie to, to, na czym powinni się skupić. Pan Jezus im przypomniał nie na darmo te doświadczenia, które wcześniej były, te 5000 ludzi, 5 chlebów. Przypomniał im, wskazał im, ile koszy żeście zebrali. Nie? Czy wy tego nie pamiętacie? I to tak samo powinno być w naszym życiu, że te doświadczenia, które wcześniej mieliśmy, a każdy z nas miał doświadczenie z Panem Bogiem, kiedy nas uzdrowił, kiedy nas wyprowadził z jakiejś takiej sytuacji, przeprowadził nas przez jakieś trudne okoliczności. Kiedy wydawało nam się, że pewne rzeczy są niemożliwe, kiedy po prostu nie słyszeliśmy Jego odpowiedzi może na pewne sprawy w naszym życiu. On chce, żebyśmy właśnie się skupili na Nim. Żebyśmy to pamiętali. Żeby to nie było taką tylko krótką chwilą, te nasze doświadczenia poprzednie z Panem Bogiem, które minęły, żeśmy schowali sobie do kieszeni i zapomnieli, teraz skupiamy się na tym. I gromadzę od nowa swoje wątpliwości. Te doświadczenia, doświadczenia łaski, którą żeśmy od Niego odebrali, powinny być trwałymi, wiecznymi lekcjami do końca naszego życia. Jak czytamy psalmy, patrzymy na bohaterów biblijnych, oni przechodzili przez różne utrapienia, ale zawsze wysławiają Pana Boga i odnoszą się pamięcią do tego, co Pan Bóg im zrobił. Prawda jest taka, że my jako ludzie jesteśmy jakoś tak usposobieni, że jak coś dobrego się wydarzy, to się cieszymy, jesteśmy w euforii, jesteśmy w takiej po prostu ekstazie czasami. Fajnie, no bo to jest cieszące, ale na drugi dzień idzie to w niepamięć. Albo inna kwestia też taka niebezpieczna, że po prostu zaczynamy zabiegać, żeby cały czas była ta euforia, nie? I wtedy nadchodzą rozczarowania. Pan Jezus mówi nie. Pamiętaj, słuchaj Izraelu, tylko Pan Bóg jest twoim Bogiem. Problem polega na tym, że my nie potrafimy, często tak jest, że nie potrafimy docenić wspomnień i tak jak powiedziałem, tych dobrych wspomnień złożyć w skarbcu swojego serca. Żeby one gdzieś tam po prostu trwale, żebym właśnie w tych takich trudnych chwilach, trudnych momentach, przez które trzeba przejść, przez które przechodzę, przez które myślę, że może gdzieś Pan Bóg zapomniał, to tak nie jest. To tak nie jest. To właśnie to jest odpowiedni moment, żeby wspomnieć. Ja pamiętam, jak miałem takie trudne momenty. W różne sytuacje były i z moją mamą, i z moją pierwszą żoną Jolą, która odeszła do Pana i to były trudne momenty i to były takie doświadczenia, szczerze mówiąc, niechciane, jakieś takie po prostu nieoczekiwane, ale one były. Nie miałem wpływu. Pamiętam, jak zaraz po śmierci Joli, gdzie wcześniej, półtorej miesiąca wcześniej jeszcze mieliśmy sporo planów jakichś innych, nowych i tak dalej, a tu nagle to wszystko zostało przerwane i pytam się Boga, dlaczego tak jest na początku? Dlaczego tak się stało? Taka była Jego wola. Ale później zacząłem zadawać pytania, Panie, co ja mam teraz robić? Bo byłem ukierunkowany gdzieś tam na coś wcześniej. Byłem gdzieś tam jakoś może przyzwyczajony, ukierunkowany, ale to się wszystko diametralnie zmieniło. I mówię, Panie, pokaż mi, proszę Ciebie, pokaż mi, co ja mam teraz robić. Jak mam żyć? Naucz mnie tego, proszę Ciebie. Pamiętam, jak takie olśnienie przyszło kiedyś, jak chodziłem w radości tutaj po lesie, się modliłem i nagle gdzieś tam, że Twoje życie nie będzie wyglądało już tak samo. Takie odebrałem. Ja mówię, nie, ja tak nie chcę. Ja mówię, Boże, bo jak przeszło mi to tak przed oczami, mówię, ja tak nie chcę, mi dobrze było. Ale faktycznie tak jest, że jest zupełnie inaczej niż było wcześniej. Jedyne co mogę, to mogę się pytać Jego, pokaż mi o co chodzi w moim życiu teraz. Co ma być w moim życiu? Pokaż mi. I czy jeszcze nie rozumiecie i nie pojmujecie, wasze serca są nieczułe, macie oczy, a nie widzicie, macie uszy, a nie słyszycie i nie pamiętacie? To jest jedna lekcja odnośnie tego fragmentu. A druga lekcja to jest, może faktycznie przeczytam z Mateusza tutaj ten fragment, z Ewangelii Mateusza, 16 rozdział. Choć to jest ten sam. Może 11 i 12 wiersz, bo reszta się pokrywa. Jest powiedziane. Jakże to jest, że nie rozumiecie i że wam o chlebie mówiłem, strzeżcie się kwasu faryzeuszów i sadyceuszów. Wtedy zrozumieli, że nie mówił, aby się wystrzegali kwasu chlebowego, lecz nauki faryzeuszów i sadyceuszów. I druga taka lekcja, choć tych lekcji tutaj w tym słowie akurat to jest więcej, można by też nawiązać do objawienia Jana, drugiego i trzeciego rozdziału, o kościołach, które tam były przedstawione. Pan Jezus pokazał Janowi, co się w tych kościołach dzieje, jakie były ten, ale może skupmy się tutaj na tym teraz, bo nie ma czasu, na tej lekcji odnośnie kwasu. Jezus mówi tam o kwasie faryzeuszów, sadyceuszów, Heroda i ostrzega uczniów. I można tak sobie zadać pytanie, co to jest kwas? Ja kiedyś mówiłem też w którymś kazaniu, no kwas to można powiedzieć tutaj, to co Pan Jezus przedstawia, to w pewnym sensie taka zaraza jest, można powiedzieć. Nie? To jest coś nieczystego, coś, co nad czym trudno, choroba nawet, coś, co trudno nad czym zapanować, bo jak jest zakwas, się robi do chleba, jak już się zacznie ten zakwas tworzyć, to już nad tym zapanować nie można. On już tylko rośnie, 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 on już nie cofnie się do swojego pierwotnego stanu, do tak zwanej po prostu, nie cofnie się, nie będzie przaśny, tylko będzie już kwasem. Z przaśności można wejść w kwas, ale odwrotnie nie. Odwrotnie już z kwasu w przaśność już wrócić nie można. I to jest właśnie Pan Jezus chce im pokazać, nie? Że wystrzegajcie się kwasu, bądźcie przaśni, czyści. To jest też taka lekcja dla nas, bądźcie przaśni. I można się zastanowić, czym jest kwas Heroda, czym jest kwas sadyceuszów, kwas faryzeuszów, czym jest kwas, co miał na myśli. Pan Jezus tutaj tak krótko już mówiąc, tak chcę powiedzieć, mówi jedno takie ważne stwierdzenie, że nie powinniśmy, powtarzam, nie powinniśmy, bo to ma w kontekście duchowym dla nas znaczenie, jest to nauka dla nas, zachwycać się światem. Zachwycać się tym światem, który jest wokół nas. Bo my jesteśmy tą przasnością. My jesteśmy tym pierwiastkiem Jego czystości, który On nam dał. Dzięki Niemu jesteśmy odkupieni. My nie mamy się, mamy być oddzieleni, żeby przypadkiem ten kwas nas nie dotknął. I nie spowodował to, że nasza przasność stanie się po prostu, przestanie być przasnością. Powinniśmy nie zachwycać się światem i nie mieć nic wspólnego ze światem, czyli z grzechem, z wszelką nieczystością, brudem, to co było. I to można powiedzieć, że tutaj w tym fragmencie jest dla nich jasne, bo oni powiedzieli, że to zrozumieli, nie? Ale jest to, w Ewangelii Mateusza jest to powiedziane, że oni to zrozumieli, że oni później zrozumieli, że to nie chodzi o ten zakwas chleba, ale o te właśnie po prostu kwestie duchowe i społeczne, które panują w świecie, które są obce Panu Bogu, bo to o to się rozchodzi. Dlaczego? Dlatego, że Pan Jezus, ponieważ Pan Jezus był ciągle z dala od tego, co się dzieje w świecie. On był na świecie. On był, on przyszedł na świat, ale on nie uczestniczył w rozgrywkach tego świata. Politycznych, duchowych, społecznych nawet. Bo pamiętamy lekcję, jak tam gdzieś, pamiętamy tą sytuację, kiedy Judasz mówi, czemu nie sprzedaliście tego perfumu, moglibyśmy ubogim rozdać. Pan Jezus mówi, ubogich zawsze mieć będziecie. To jest też takie społeczne. On po prostu przyszedł i powiedział, pokazuje nam, na co powinniśmy być skierowani. Żadną politykę, on się nie wdawał z Herodem tam w jakieś po prostu debaty, czy tam dyskusje, jak tu po prostu wspólnie zarządzać może narodem izraelskim. On nie uczestniczył w tym. Przez tych z kolei, którzy byli autorytetami religijnymi, którzy gdzieś tam po prostu pierwsze miejsca zajmowali i tak dalej, był wzgardzony z kolei. Bo nie brał udziału w tym, co oni robili, w tej po prostu... Można powiedzieć, że on mówi do nas, nie bądź uczestnikiem ducha tego świata i pychy życia, która w świecie króluje. To jest ten kwas. Duch tego świata i pycha życia. Mówi, wystrzegajcie się kwasu faryzeuszów i saduceuszów i Heroda. Mówi im nawet o duchowych rzeczach. To mówi o duchowych rzeczach faryzeuszów, saduceuszów. No przecież to byli saduceusze, to byli kapłani. To byli ci, którzy zarządzali świątynią, którzy mieli dostęp do miejsca najświętszego, zarezerwowanego tylko dla nich, bo tam prosty, pospolity Żyd nie miał prawa wejść tam za tą kotarę. No ale on mówi, wystrzegajcie się ich kwasu. Słuchajcie ich, ale nie naśladujcie, powiedział. To jest dla nas taka lekcja również, nie? To jest też lekcja dla Kościoła. Bo możemy sobie tak dyskutować, często tak dyskutujemy, a w różnych zborach oceniamy, jak tam jest źle, jak u nas czasami jest źle i tak dalej, nie? To jest też taka lekcja, taka duchowa dla nas, moi drodzy, że przede wszystkim, żeby być wpatrzonym w Jezusa, to jest najważniejsze, w Niego wpatrzonym, a z drugiej strony, żeby po prostu uczyć siebie samego, bo jest napisane, pilnuj siebie samego i nauki i w tym trwaj, bo to czyniąc siebie zbawisz innych. List do Tymoteusza, 4 rozdział, 16 wers jest to powiedziane. Jest to dla nas, żeby pilnować siebie samego i nauki. Ale i co nam to mówi? Co nam to mówi, że jak widzimy kogoś, kto jest wpatrzony w świat, nie daj Boże, to żeby po prostu nie mieć postawy takiej milczącej. Nie? A dobra. Czasami widzimy w kościołach, już tak powiem teraz, może nie wszystkim się to spodoba, ale mam to na sercu. Czasami widzimy w kościołach różnego rodzaju doświadczenia, które są wprowadzane. Systemy korporacyjne, żeby usprawnić, powiedzmy, działalność kościoła. Jakieś po prostu rozwiązania takie w celu uwielbienia Pana Boga, żeby to było bardziej efektownie, bardziej przyjemnie, atmosferę stworzyć odpowiednią, nie? Tylko pytanie, skąd się biorą te wzorce? Ja nie mam nic przeciwko temu, żeby uwielbiać Pana Boga, żeby oddawać Jemu cześć i chwałę w pieśniach, ale jak się w kościele dyskotekę robi i tam różnego rodzaju inne, to należy sobie zadać pytanie, czy I to jest właśnie problem polega na tym, że możemy się napotkać, nawet ja tak nieraz jak zadawałem pytanie, po co to jest, nie? Gdzieś tam się pytałem, nie, dlaczego, czy to musi być, albo wiesz, no bo tam można znaleźć Boga też, nie? To jest takie tłumaczenie, że tam gdzieś można w tych środkach takich może gdzieś tam się da znaleźć Pana Boga, nie? Że można, nie? Że to... Problem polega na tym, że kwas to ma to do siebie, że on nie cofa się, ale poszerza swój obszar, swoje terytorium i wchodzi w kolejne dziedziny naszego życia, zarówno tego takiego, które prowadzimy na co dzień, czy to w pracy, czy to z rodziną, ale też i życia duchowego. On po prostu wypiera. On naciera, on po prostu to jest tak jak taka armia, która idzie i tylko za sobą zostawia, tak jak w Wietnamie Amerykanie napalm spuszczali i zgliszcza. I to jest i tak jest z kwasem, że jeżeli jeden mały kompromis, jedno małe ustępstwo powoduje kolejne. Diabeł pytanie zadał do Ewy, a czy na pewno Pan Bóg tak powiedział? A czy ja na pewno? A może byśmy tego jeszcze spróbowali? A może tego byśmy spróbowali? Byśmy wzięli ten owoc kolejny i byśmy spróbowali, posmakowali jak to smakuje. Czasami jest tak niestety w kościele dzisiaj, że po prostu ludzie wierzący biorą to, co im smakuje, z łaski Bożej, a to, co im nie pasuje, to nie, mi to nie smakuje. Traktują Pana Boga niczym szwedzki stół. Nie patrząc na to, że właśnie Pan Jezus pozbył się wszelkich godności, którą mógł zachować. I to jest problem właśnie. To jest takie usprawiedliwianie. Moi drodzy, brakuje dzisiaj niestety coraz częściej, można zauważyć, taką bierną postawę. Ja nie mówię o naszym zborze, ja mówię ogólnie tak mówię, że to jest takie ostrzeżenie dla nas. To gdzieś po prostu, że bierna postawa na cokolwiek, to właśnie powoduje to, że po prostu terytorium kwasu się poszerza. Bo nie ma zastopowania. Często tak jest, no wiesz, no poczekajmy, jak ktoś, widzimy, że ktoś żyje w grzechu albo ktoś gdzieś tam po prostu żyje tak jak w świecie i ten, no ale dobra, no może nie mówmy mu, bo jeszcze on się weźmie obrazi, nie? Ja pamiętam, kiedyś byłem na nabożeństwie, już ten brat nie żyje, opowiadał, właśnie on był przeciwnikiem czegoś takiego w Ustroniu, brat Chydzik. I on powiedział coś takiego, że pojechał kiedyś do Kanady i został poproszony, żeby głosić w zborze tam którymś. Nie? I starsi zboru, rada tam zboru podeszła do niego, mówią, bracie, mamy prośbę, abyś jeden temat ominął. A on pyta się, a dlaczego i jaki? Nie? No, bo tutaj, żebyś nie mówił o przypadkiem o rozwodnikach i tak dalej, bo mamy tutaj jednego brata, który tu u nas jest, który, no można powiedzieć, no wspomaga nas finansowo. No. To są takie właśnie kompromisy, nie? Że te takie miejsca. Niestety do kościoła wdzierają się często przykłady i zależności świeckie. Często jest tak, że ludzie żyją tak jak w świecie. Naśladują świat, ulegają, spoglądają na celebrytów, podziwiają ich, sportowców. Ja lubię sport, ale właśnie no to trzeba znaleźć granice. Nie? Naśladują tych celebrytów, omawiają, gdzieś tam po prostu. I To jest właśnie to. To jest formy ich życia. Czasami to niestety bardzo często to doprowadza do kompleksów, nie? Bo można usłyszeć, dlaczego ja tego nie mam, on to ma. Dlaczego jemu się tak powodzi, a mi nie? Dlaczego ja mam z tego nie skorzystać, skoro to wszyscy wokół mnie robią? Pytanie jest, na kogo ty patrzysz? Na kogo masz kierunek? W kogo ty się wpatrujesz? W celebrytę jakiegoś tam, który gdzieś tam po prostu wychodzi w telewizji jakieś i taniec z gwiazdami prowadzi i on jest autorytetem dla ciebie? Czy tam jakiś inny celebryta, czy tam jakiś inny, no nie wiem, no ktoś, polityk? To jest twoje skupienie, w niego wpatrzony jesteś. To niestety doprowadza do tego, że można powiedzieć, że zaczynamy żyć takimi idiotyzmami, które panują w świecie. Nie? Tą taką nomenklaturą, to ona tutaj się wdziera, ona się po prostu gdzieś tam po prostu... Problem polega na tym, że my jako wierzący często zapominamy właśnie tej takiej złotej zasady, złotego przykazania, złotego słowa, które Pan Jezus, jeżeli mogę tak powiedzieć, bo to wszystko to, co powiedziałem na początku, nie, że niezależnie od tego, co się dzieje w naszym życiu, jakie są okoliczności, a dochodzi do nas Słowo Boże, to jest najważniejsze. I my nie zwracamy na to uwagi, co Słowo Boże mówi. A Słowo Boże mówi, tam gdzie skarb twój, tam serce i twoje. Pan Jezus powiedział. Tam gdzie skarb twój, tam i serce twoje. Duch tego świata, to co Pan Jezus pokazywał, jest obrzydliwością, krótko mówiąc. On, tak jak powiedziałem z Herodem, nie chciał mieć nic wspólnego, jak rozmawiał. Nie odezwał się mu, nawet nie odpowiedział, nawet nie zabiegał. Ten próbował tam. Tak samo duch jakiegokolwiek fałszu religijnego. Nie? To zresztą, to chciałem nawiązać, warto jest sobie pod tym kątem spojrzeć na drugi rozdział Apokalipsy i trzeci rozdział. Jak Pan Bóg pokazuje te kościoły, co tam było, jakie zależności były. Albo cofnąć się do Księgi Ezechiela i zobaczyć, dlaczego po prostu Izrael został napiętnowany, bo co się działo z kapłanami, co w skrytości, gdy słońce zachodziło, gdzie już słońce nie świeciło, gdy był dzień, gdzie nie było dnia, co oni wyprawiali w świątyni. Pan Bóg to wszystko widział. To jest właśnie to. Warto do tego sobie zwrócić. Pan Jezus wyraźnie ostrzegał o tym kwasie faryzeuszów, żeby wystrzegać się zarówno saduceuszów, jak i Heroda, nie słuchać tego. Można sobie zadać pytanie, kogo mamy słuchać, nie? Pana Jezusa. Można sobie zawsze zadać pytanie, co jest prawdą? On powiedział, ja jestem prawdą. Co jest właściwą drogą, po której mamy iść? Ja jestem drogą życia. Gdzie jest ta droga? Przy nim. On mówi, ja jestem prawdziwym życiem. Tym pięknym życiem. To też to, co mówiłem na początku, żeby pamiętać o tych właśnie pięknych doznaniach, które Pan nam udzielił. Żeby nie zapominać, żeby właśnie nie doprowadzić do tego, żeby po prostu zagłuszyć się albo pogubić. Owszem, to jest takie niebezpieczeństwo, bo to widzimy na przykładzie uczniów. Ale właśnie to o to chodzi, żeby pamiętać te piękno Jezusa, to piękno, co On dla nas uczynił. Żeby myśleć o tym, rozważać, żyjąc tym. Ja jak byłem kiedyś na Białorusi i widziałem, jak tam po prostu wierzący, nie gloryfikuję ich absolutnie, nie odchodzi, ale byłem po prostu pod wrażeniem byłem, jak właśnie wychodziły osoby, które gdzieś tam był taki czas w zborze w Bobruńsku, jak byłem, wychodziły osoby i mówiły, nie, co Pan Bóg dla nich uczynił. Jak ten czas świadectw tam, takiego po prostu objawiania woli Bożej i dzieł Bożych w życiu Kościoła, to było naprawdę coś cudownego, jak można było zobaczyć, jak jeden brat mówi, wypas matrycję, ta moja ruka, wriacz skazałż do bodu ryzata, nie? A on mówi, zobaczcie, jest ta ręka moja. Nic, mówi, chwała Bogu, chwała Gospodu. On tak, pamiętam to, jak wyszedł przed całym zborem w kościele baptystycznym. Chcę dodać. Wyszedł i pokazał to i zbór się modlił i dziękował Bogu. To poprzez Słowo Boże Pan Bóg kształtuje nas na swój wizerunek, na swoje podobieństwo. Czasami to kształtowanie nas to może być bolesne, takie wydawać się trudne, niechciane. Przechodzimy przez różne doświadczenia, ale On jak przykłada siekierę do naszego życia, to On odrąbuje tylko to, co jest niepotrzebne w naszym życiu. To wszystko, co jest godne Jego, On zostawia. Nie musimy się bać. On wie, że po prostu idziemy dzisiaj w podróż, to mamy jeden chleb. On to wie, on to widzi, to nie jest tak, że on tego nie widzi. To może wyglądać te czasami kształtowanie nas jako utrapienie. Ale Pan Bóg pragnie, żebyśmy byli piękni według Jego wzoru, a nie według wzoru tego świata. Żebyśmy się wpatrywali w Niego, w Jego piękno. Żebyśmy zawsze na Niego patrzyli. My jesteśmy w podróży z Jezusem. To jest podróż, którą by każdy... Ja wiem jedno. Ja pamiętam, że ja się modliłem o to. Mówię, jak najbliższa osoba odeszła, mówię, Panie, zabierz mnie. Ja już nie chcę tu być. Ja chciałbym być z Tobą. Ale wiem, że jestem w podróży z Panem Bogiem. To jest tak, jak Paweł pisze, że lepiej by było już dla niego, tak jak on napisał w liście, że lepiej by było, żeby on już był z Bogiem, ale ze względu na jego wolę, ze względu na to, że dobrze jest, że jest potrzeba taka, to będę Tobie służył. Ja to tak parafrazuję te słowa, ale jest tak napisane w liście. I czasami tak jest, że po prostu mogąc mieć utrapienia jakieś, mogąc mieć doświadczenia, możemy chcieć już, ale Pan Bóg czasami chce od nas jeszcze coś tutaj. On jeszcze ma dla nas coś przygotowane. Nie dowiemy się nigdy o tym, jeżeli się Jego nie zapytamy, jeżeli nie będziemy przy Nim, nie będziemy się w Niego wpatrywać. Tylko w Nim możemy to zobaczyć. I tak jak powiedziałem, ta podróż jest. On zabrał na tą łódź ze sobą swoich uczniów. I tak samo nas zabiera. Musimy przez tą podróż przejść. I właśnie w chwilach tej podróży takiej, której jesteśmy, On ma dla nas przygotowane wielkie rzeczy. To nie jest tak, że On nie pamięta o nas, On nie widzi, że On nie odpowiada na modlitwy. On wszystko w swoim czasie daje. U Pana Boga nie ma zmarnowanych rzeczy. To tylko nam się wydaje czasami, że Bóg do nas nie mówi, że nie mamy wielkich objawień. Ale tak nie jest, to nie jest prawda. On zawsze znajduje dobry czas, dobrą radę na każdą chwilę, swoją radę. Dla każdego z nas, dla każdego może być to inna rada, ale On to zawsze znajduje. Umie coś dobrego podpowiedzieć. To jest cudowne, żeby się w Niego wpatrywać, w Jego obraz, na Jego podobieństwo. Moi drodzy, dążmy do tego, żeby się zachwycać Nim. Żeby zachwycać się Panem Bogiem, zachwycać się Jezusem. Musimy do tego dążyć. Musimy też dążyć dlatego, żeby po prostu powiedzieć innym, którzy są wokół nas. Ja jestem zachwycony Jezusem. Jestem zachwycony tym, co On dla mnie uczynił. Tym, co On dla mnie zrobił. Tym, jak On mnie przeprowadził. To jest po to. Dążmy do tego, żeby się nim zachwycać. Wtedy na pewno będziemy mieli prostą sprawę, jeżeli chodzi o odrzucenie tego, co jest złe. Odrzucenie tego, co jest kwaśne. Odrzucenie kwasu faryzeuszy, sadyceuszy, Heroda. Jeżeli będziemy się w niego wpatrywać. Będziemy mieli dość siły. Aby pozbawić się tego wszystkiego, co nas nie zbliża do Pana Boga. Bo na to też jest potrzebna siła. Tak jak powiedziałem, żeby nie być takim biernym, takim po prostu gdzieś po prostu schowanym. A dobra. Będziemy mieli dość siły. A jednocześnie to sprawi, że będziemy bliżej i tylko bliżej Jezusa. Będziemy się Go mocniej trzymać. Będziemy Go bardziej czuć. Jego miłość. Jego dobroć, pokój. I Jego zwycięstwo na krzyżu, które dla nas uczynił. Niech dobry Bóg nam w tym dopomoże, moi drodzy. Amen.